które może obrazić nasze sensibilities, ale takie są królewskie. Proszę, otwórzcie drugą królewską, albo może nawet lepiej drugą kronik. W zasadzie tylko jeden werset dzisiaj. Druga królewska 11:1. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. I po to, żeby nabrać trochę kontekstu, przeczytamy też drugą księgę Kronik, 22 rozdział i od 2 do 7 wersetu. Achazjasz miał 42 lata, tak powinno być w waszych Bibliach. Jeżeli macie 22 lata, to niepotrzebnie tam wyłagodzili tłumacze. 42 lata i oczywiście, ale to o tym za chwilę. Achazjasz miał 42 lata, chociaż naprawdę miał 22 lata, gdy objął władzę królewską, ale tu powinno być 42 lata. Jeszcze raz. Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Atalia, była córką Omriego, Achaba. Omri był ojcem Achaba. Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią bezbożności. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba. Oni bowiem byli mu po śmierci ojca doradcami, zwróćcie uwagę, ku jego zgubie. Za ich to również radą wyruszył z Jehoramem, synem Achaba, królem izraelskim, na wojnę z Hazaelem, królem Aramu, pod Ramot Gileackie, lecz Aramejczycy zranili Jehorama. Wobec tego wycofał się, aby się leczyć w Jezreel, gdzie, jak pamiętamy, przemieszkała Izabel, w Jezreel z ran, jakie mu zadano pod Ramą w wojnie z Hazaelem, królem Aramu. Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego, przybył, aby odwiedzić Jehorama, syna Achaba, w Jezreel, ponieważ był chory. Lecz według zrządzenia Bożego, ku swojej zgubie, Achazjasz przybył do Jehorama. Gdy tam bowiem przybył, wyruszył z Jehoramem do Jehu, syna Nimsiego, którego Pan namaścił, aby wytępić ród Achaba. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo jest pewne. Dziękujemy za dwóch świadków, których mamy, Księgi Królewskiej i Księgi Kronik, które jednym głosem składają świadectwo o tym, co się wydarzyło, o tym, co się Tobie podoba, o tym, co spotyka się z Twoim sądem. Dziękujemy za to. Prosimy o Boże, abyśmy i z tego słowa odebrali wszelką zachętę, wszelkie ostrzeżenie, tak abyśmy bezpiecznie mogli pielgrzymować ku Tobie i dotrzeć do celu. Dziękujemy, że Twoje słowo nas zbawiło i Twoje słowo stanowi dla nas utrzymanie w tymże zbawieniu. Tobie niech będzie chwała i cześć. Z ufnością powierzamy teraz siebie w Twoje ręce. Amen. Tak więc dzisiaj jedynie wstęp do pełnego chwały urywka, którym jest 11 rozdział drugiej królewskiej. Wielkie są dzieła naszego Pana, wysławiamy Go i sławić będziemy za to, czego dokonał, a czego raport, relacje mamy w całym 11 rozdziale, ale jak powiedziałem dzisiaj zajmiemy się tylko pierwszym wersetem, wstępem. Tytuł dzisiejszego kazania dość uroczy, Matka Kanibalka. I ktoś mi przypomniał w zeszłym tygodniu, że już mieliśmy jeden przykład matki kanibalki, ale tutaj jest o wiele groźniejszy przykład. Matka, która niszczy swój dom, jak go niszczy? No niszczy go własnoręcznie. W Księdze Przypowieści 14:1 czytamy: mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie, i to najbardziej złowrogie słowo w tym wersecie, własnoręcznie go burzą. Czyli matki, które są głupie, które własnoręcznie go burzą, które są nieopanowane w swoich skargach, w swoich emocjach. Jakie są, na co wskazuje to słowo własnoręcznie? No to słowo wskazuje na samobójcze tendencje. Że to są głupie, są te, które całą swoją chwałę, całe swoje życie własnoręcznie doprowadzają do ruiny. I dzisiaj dokładnie mamy tego przykład w pierwszym wersecie, na przykładzie Atalii. I zanim w jakiś sposób dojdziemy do wniosku, że jej przykład w ogóle nie tyczy się naszych czasów, to pamiętajmy, że nasza ziemia jest pełna matek kanibalek. Nawet w tym tygodniu, który mija, niektórzy z was mieli do czynienia z przykładem, ale cała nasza ziemia jest pełna matek kanibalek, matki, które mordują swoje nienarodzone dzieci, zabijają je. Także nie myślmy, że ten przykład jest jakiś taki wyjątkowy. Ale oczywiście matka kanibalka to my wszyscy, bez względu na płeć, nasze zachowanie, czy częstokroć jakieś nasze lenistwo, które doprowadza właśnie do własnoręcznego, samodestrukcyjnego zachowania przeciwko komu? Przeciwko komuś, kogo miłujemy najbardziej, przeciwko komuś, na kim zależy, za kogo byśmy oddali własne życie, a jednak własnoręcznie częstokroć niszczymy swój dom. No i oczywiście trzeba jeszcze wspomnieć, kiedy mówimy o Atalii i mówimy o matce kanibalce, trzeba wspomnieć, mówiąc po śląsku, o chłopie, gdzie jest chłop. Za każdym morderstwem nienarodzonego dziecka stoi chłop. Chłop, który do tego doprowadza w taki czy inny sposób. I słuchajcie, to jest prawdziwie przerażające, że w tym urywku za tą matką kanibalką stoi chłop o dziwo, chłop, który jest oddany Bogu. Chłop, który przez swoje naiwne, głupie postępowanie doprowadza do pierwszego wersetu. Chłop, który naprawdę, Biblia składa świadectwo, był oddany Bogu, a jednak popełnia przerażający grzech, który owocuje pierwszym wersetem. Czyli ten pierwszy werset, kiedy myślimy o genezie, co doprowadziło do pierwszego wersetu, to nie sposób nie myśleć o nieskończonej, bezkresnej Bożej łasce, która nas otacza. Bóg jest łaskawy i nawet w tym pierwszym wersecie, i zaraz nazwę tego po imieniu chłopa, niektórzy już wiedzą, o jakiego chłopa mi chodzi, który doprowadza do pierwszego wersetu. Tak więc przez dłuższy czas byliśmy w Izraelu, czyli Północnym Królestwie, a teraz Księgi Królewskie z tym wersetem przenoszą nas z Północnego Królestwa do Południowego Królestwa, czyli do Judy i do Jerozolimy. Mam nadzieję, że nie gubię nikogo w tych rozróżnieniach. Są dwa królestwa, pamiętacie, po śmierci Salomona, północne, południowe. Większość czasu do tego czasu żeśmy spędzili w północnym i teraz przenosimy się do południowego. Jedną rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, o czym wspomniałem już w modlitwie. Pamiętajmy o tym, że mamy dwóch świadków w Biblii, jeśli chodzi o historię, która ma miejsce. Wiecie, że dwóch świadków, Sebastian jeszcze chyba nie mówił o tym z Księgi Objawienia, dwóch świadków w Biblii, co oznacza? Oznacza, świadectwo jest pewne, świadectwo jest potwierdzone, sąd jest pewny, wszystko zostało rozstrzygnięte i teraz jedyną rzeczą, którą możesz powiedzieć, to amen. Wszystko jest w 100% potwierdzone. I my mamy dwóch świadków. Mamy zapis historyczny w Księgach Królewskich i mamy zapis historyczny, powtórzenie, ale nieco inne, dlatego że Księgi Kronik się skupiają na czymś innym, ale mamy też zapis historyczny właśnie w Księgach Kronik. Pamiętajmy o tym, pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o świadectwo historyczne w tych księgach, Księgi Królewskie, Księgi Kronik, to nawet, moi drodzy, brakuje słów, nawet sobie nie wyobrażamy, z czym mamy do czynienia. Dlatego, że to świadectwo historyczne jest tak solidne, jest tak pewne, że nic, ale to absolutnie nic w całym świecie starożytnym, jeśli chodzi o zapiski historyczne, nawet na 100 tysięcy mil nie podchodzi blisko, w pobliże tego, z czym mamy do czynienia w Księgach Kronik i w Księgach Królewskich. Tak więc to świadectwo jest niewyobrażalne. Co najwyżej w zapiskach starożytnych mamy jakąś niemądrą, ubogą listę królów asyryjskich, ale to tyle. Podczas gdy tutaj mamy dwóch świadków, którzy potwierdzają nam te wydarzenia historyczne, które się wydarzyły. Tak więc nie można z niczym innym porównywać tego, co... I czasami tak podchodzimy do tego tak niechlujnie, jak gdyby, o, takie, o, mamy jakąś relację. No mówiąc już po głupiemu, czyli z sercem niewierzącym, mamy niewyobrażalne bogactwo i niechwiejący się fundament w tych relacjach. Jak zapewne wielu z was wie, zobaczcie, jeszcze raz przeczytam ten pierwszy werset. Ten pierwszy werset. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Tak więc, jak zapewne wielu z was wie, bo Brian Godawa na przykład nas pouczył co do tego, prawda jest taka, że nie ma dobrego opowiadania, nie ma dobrego filmu, nie ma dobrej książki, o ile te nie opierają się na biblijnych schematach. Podobnie i tutaj, dobre opowiadanie, a tym lepsze, że to opowiadanie nie jest fikcją, ale literacką, ale wydarzyło się naprawdę. Dobre opowiadanie od czego się zaczyna? Podobnie jak pewnie zwróciliście uwagę, jak większość psalmów, od czego zaczyna się zdecydowana większość psalmów? Zaczyna się od kryzysu, albo inaczej, dobre opowiadanie zaczyna się, dobry film zaczyna się od triumfu zła, albo inaczej, zaczyna się od sytuacji beznadziejnej, zaczyna się od przerażającej przewagi i morderczego szału niegodziwców. Każde dobre opowiadanie tak się zaczyna. Wszystko wisi na włosku. Sytuacja normalnie rzecz biorąc jest beznadziejna. Dosłownie. I dokładnie to mamy w 11 rozdziale. Dlatego, że Atalia wpada w szał i co? Pamiętajcie, co się dzieje, o co wszystko się rozgrywa. No, stawką jest prawdomówność naszego Boga. Dlatego, że Bóg obiecał coś Dawidowi, obiecał coś jego domowi, podczas gdy teraz mordercza Atalia chce się upewnić, że żaden z potomków Dawida nie przeżyje, że jednak Boża obietnica zawiedzie, dlatego że ona wyczyści dom Dawida do samego końca. Tak więc sytuacja jest dramatyczna. Pojawia się, jak widzicie, kolejna urocza bohaterka. Izabel już odeszła, czy raczej spadła ze sceny, pamiętacie? Natomiast jej córka Atalia ma teraz swoje niesławne 5 minut. Niestety, to nie było 5 minut, ale to było 6 lat. Czyli to było tyle, co niemiecka okupacja. 6 lat trwały jej rządy. I już z tego samego faktu, że Atalia rządziła przez 6 lat, płynie dla nas pouczenie i zachęta wiary, zachęta do pełnej wiary cierpliwości. Otóż Bóg w swojej mądrości, dlatego że zwróćcie uwagę, pierwszy werset miał miejsce w historii, miał miejsce przez 6 lat. Otóż Bóg w swojej mądrości pozwala niegodziwcom triumfować. Otóż Bóg wie, co czyni. Niegodziwcy i krzywda, jaką wyrządzają, stanowią nierozłączną część całkowicie dobrego Bożego planu. Tak więc niegodziwcy przez sezon muszą triumfować po to, dlatego gdyż stanowią część Bożego planu. Tak więc nieprawi po tym, jak przyczynią się do odsłonięcia i do wykonania Bożego zamysłu, zostaną, co się z nimi stanie? Zostaną osądzeni i precz usunięci. Także wiemy już, jaki będzie koniec Atalii. Ale już z tego płynie dla nas zachęta, dlatego nie traćmy ducha, kiedy widzimy Niedzielskich i Trumpów i Bidenów i Putinów i Schwabów wynoszących się bezczelnie, doprowadzających wielu do śmierci, jakby Boga nie było, jakby sąd miał nie nadejść, jakby sami byli bogami, zbawicielami, dostarczycielami życia, bezpieczeństwa i pokoju, głośno przemawiają, zaufajcie nam, ale nie bójmy się ich spiskowań, nie bójmy się ich mocy, dlatego że wiemy, jaki jest ich koniec. Choć teraz się wynoszą. Oczami wiary oglądajmy zawczasu ich koniec. Bóg nie da się ze siebie naśmiewać. Bóg ujmie się za swoim ludem. Zobaczcie, w Księdze Przypowieści, 30 rozdziale, mamy interesujące wersety. 3 są istoty, które mają wspaniały krok, owszem, 4, które chodzą dostojnie. Lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje. Kogut, co dumnie kroczy. Kozioł i kto jeszcze jest? Taki, który kroczy, nawet po chodzie, według mądrości Bożej, nawet po chodzie można go rozpoznać. I król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu. I teraz pouczenie do tego ostatniego. Czy bezmyślnie postąpiłeś, wynosząc się, albo jak Szwab czy inni planowałeś zło? Ręka na usta, czyli połóż swą rękę na usta, zaprzestań, nawróć się, nie wynoś się w swojej pysze, póki jeszcze masz czas. Jak pamiętamy drugi psalm, całujcie syna, póki jeszcze jest czas. W Przypowieści 29:2, gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. I to dokładnie miało miejsce za czasów rządów Atalii. Ale to tylko kwestia czasu, a nadejdzie 11 werset, 10, 11 rozdział, 10 werset Księgi Przypowieści. Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje, a gdy giną nieprawi, panuje wesele. I teraz przeczytajmy może dłuższy urywek, psalm 37, zachęcam do przeczytania w całości. Najpierw pierwsze 6 wersetów, Dawidowy, psalm 37. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie gniewaj, zwróćcie uwagę, bo chyba cały ten psalm można zatytułować nie gniewaj się, przestań się gniewać, przestań złorzeczyć, kiedy widzisz, że niegodziwcy zwyciężają. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo co się dzieje? Uschną szybko jak trawa i zwienną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. I wersety od 7 do 15. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Zobaczcie znowu, i to nie ostatni raz. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań po raz kolejny, zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Nie gniewaj się, bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, zwróćcie uwagę na te słowa. Nie zapominajmy, kiedy widzimy, że rządzący panoszą się, bo tu chodzi w kontekście rządzących, panoszą się i przyprawiają tak wielu o śmierć. Pamiętajmy o tych słowach. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza, napinają łuk swój, aby powabić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. I zobaczcie, 15 werset. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Tak więc to jest zachęta dla nas. Nie gniewaj się, tak więc bądźmy posłuszni Bożemu przykazaniu, nie gniewajmy się. I tutaj przychodzi na myśl obraz, widzę siebie samego oglądającego wiadomości wieczorne na przykład, ale z wiarą wyczekujmy ich końca. Ci, którzy wydają się, są tacy niewzruszeni, mają tyle władzy, tyle mogą zrobić, tak zaszkodzić ludowi Bożemu. Pamiętajmy, że jeszcze trochę z 10 wersetu. Mamy Ahazjasza, syna, pamiętajmy, co się wydarzyło wcześniej. Bóg zapędził niegodziwców na sąd w jedno miejsce w Jezreel. Tam mieszkała Izabel, żona Achaba. Ahazjasz, syn Atali, nie mylić z Ahazjaszem z Izraela. Słuchajcie, to jest jedno z wyzwań, dlatego że królowie północy i południa częstokroć nosili te same imiona. Tutaj chodzi o syna Atali, syna króla południowego królestwa. Tak więc, a ten Ahazjasz z Izraela spadł z dachu w pierwszym odcinku, pamiętacie? W pierwszym rozdziale drugiej królewskiej. Ahazjasz z Judy objął panowanie w wieku 22 lat, panował ledwie rok. Jego mama Atalia była córką Achaba i Izabel. Pamiętamy, że ojciec Achazjasza, Jehoram, wymordował swoich braci, gdy doszedł do władzy. Pamiętacie, czyli mąż Atalii, pewnie wszystko wskazuje na to, ze względu na to, co zrobiła Atalia, pewnie pod jej namową, wymordował wszystkich swoich braci, czyli synów Jehoszafata. Niestety Jehoszafat, który w tak wielu rzeczach jest dla nas przykładem oddania Bogu, to właśnie on, to jest ten chłop, o którym mówiłem na samym początku, popełnił przerażający grzech, oddając swojego syna, córce Achaba, Atalii. Być może, dlaczego to uczynił? I dlatego zobaczcie, tak chronologicznie, to są rzeczy, które prowadzą do pierwszego wersetu drugiej królewskiej, 11 rozdziału. Gdy Jehoszafat doszedł, i to pomyślcie o tym, bo mamy jakąś skłonność właśnie do popełniania grzechów, ohydnych grzechów, kiedy wszystko się układa i kiedy wydaje nam się, że chwyciliśmy życie za rogi, kiedy mamy dużo pieniędzy, jesteśmy zdrowi i wszystko jest w porządku. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, co? Spowinowacił się z Achabem. I to było coś, co później zaowocowało śmiercią jego synów i następnie śmiercią jego wnuków. I druga kronik, 24:7, gdy bezbożna Atalia, to jest też wcześniej miało miejsce, i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej, nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. Tak więc te rzeczy się wydarzyły, zanim doszło do ludobójstwa zorganizowanego przez Atalię. Najprawdopodobniej Jehoszafat śnił o jedności między królestwami, kiedyś o tym mówiłem, jedności, ale jaka to była jedność? No to była jedność niegodziwa, pełna kompromisu. Jehoszafatowi się wydawało, że o, jeżeli odda swojego syna za córkę niewierzącego króla, to być może uda się wreszcie zjednoczyć to, co... Bo najwyższym dobrem jest jedność. Najwyższym dobrem jest wreszcie połączenie w jedno królestwa, które zostało tak rozdarte. I słuchajcie, nie, nieprawda. Jedność nie jest najwyższym dobrem. Jedność jest dobra, ale nie jest najwyższym dobrem. I tutaj w tym przypadku Jehoszafat powinien widzieć, że zamiast pokoju powinna była być wojna. Jednak ten zrobił pokój. I co się stało? Kiedy zaprowadzasz niegodziwy pokój, wojna i tak przyjdzie do ciebie. I przyszła do domu Jehoszafata. Tak więc, kiedy ciało Achazjasza przybyło do Jerozolimy, Atalia wpadła w szał, matka kanibalka zaczyna pożerać własne dzieci i tak jak jej mężulek wcześniej eliminuje potencjalnych pretendentów do tronu. Jedyny czas w Judzie, to jest jedyny wyjątkowy czas w Judzie, w domu Dawida, kiedy rządzi ktoś spoza linii Dawida. Ktoś, kto rządzi spoza linii Dawida. I zobaczcie, druga kronik 22:9. Następnie Jehu kazał szukać Achazjasza, którego schwytano, gdy ukrywał się w Samarii. Przyprowadzono go do Jehu i ten kazał pozbawić go życia, według upodobania Boga. Potem pochowano go, gdyż powiedziano, zwróćcie uwagę na to, na tą interpretację słuszną. Jest on synem Jehoszafata, który z całego serca szukał Pana. Wielka łaskawość naszego Boga. Bóg nie poczytuje nam naszych grzechów. W rodzinie Achazjasza jednak nie znalazł się nikt, który byłby zdatny do sprawowania władzy królewskiej. Jak gdy Atalia, matka Achazjasza, no, taki był jej schemat, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską domu Judy. Tak więc te dwie rzeczy, które macie wcześniej, się pojawiają. Atalia, matka, ale kanibalka, ale kto stoi przy fundamentach tego, co ona robi? No niestety stoi Jehoszafat. Tak więc nie było nikogo zdatnego do sprawowania władzy, a Atalia upewnia się, że teraz, że na pewno nie ma nikogo. I prawdziwie to, z czym mamy do czynienia, to jest prawdziwie demoniczny szał. I słuchajcie, to już widzieliśmy kilkakrotnie w Księgach Królewskich. Demoniczny szał skierowany przeciwko komu? Dzieciom. Akurat dzieciom. Słuchajcie, jesteśmy najbardziej naiwnymi ludźmi pod słońcem, jeżeli myślicie, że o, dzisiaj już jesteśmy tacy wysublimowani, o, dzisiaj to już nie ma tego, to się nie dzieje. Bzdura. Dokładnie to samo. Na celowniku są nasze dzieci przede wszystkim. I ten demoniczny szał mieliśmy pod wieloma postaciami. Pamiętacie? Moja głowa, moja głowa, moja głowa. Pamiętacie całą tą historię? Szał nienawiści skierowany przeciwko dzieciom. I teraz dokładnie Atalia robi identyczne rzeczy i zaczęła je robić od 24, drugiej kronik, rozdziału 7 wersetu. Jaka jest prawda? Często potrzeba czasu, żeby morderczy szał bezbożności w pełni się objawił. I teraz kolejna rzecz, nie bądźmy naiwni. Bezbożność często udaje nowoczesność, postępowość, to jest, chodzi mi o ten środkowy werset, udaje nowoczesność, postępowość, przyzwoitość, ale w końcu zawsze bezwzględnie prowadzi do szału morderczego, szału, i to w najbardziej dosłownym wydaniu. Baalizm to naukowość, która jest niczym innym jak manipulacją mechanistycznym światem przyrody. To jest baalizm. I pamiętacie, jaka jest różnica pomiędzy nami a baalistami? Przecież i my czynimy wiele z tych zabiegów. No, różnica jest taka, że my wiemy, że świat nie działa mechanistycznie, ale jest pod rządami naszego łaskawego Boga. My wiemy, że wszystko otrzymujemy od Niego, czy to zgodnie, czy czasami wbrew naszym zabiegom. My doskonale wiemy, że witaminy i diety nie zapewnią nam zdrowia ani życia. Nawóz nie zapewni nam zbiorów. Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Edukacja nie da powodzenia twoim dzieciom. Dlaczego? Dlatego, że w ostateczności nasz dobry Bóg rządzi i rozdziela te rzeczy tak, jak jemu się to podoba. No, Atalia miała zupełnie inne myśli. Świat działa mechanistycznie, coś zrobisz, będziesz miał przewidywalny, określony wynik, nie ma wyjścia. Nie łudźmy się, nie może być kompromisu. Ktoś, kto bałwochwalczo wynosi się ponad Boga, jak doświadczyliśmy tego na własnej skórze niedawno, wkrótce zacznie mordować i mordować w imię postępu i naukowości. To, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia, to co to była za naukowość? To była naukowość, która absolutnie nie znosiła żadnej dyskusji, żadnej wolności, żadnego dochodzenia. Musiałeś przyjąć określoną linię Baala, a to była jaka, dorzućmy, linia państwowa, i nie było żadnego wyboru co do tego, czy możesz się z tym zgodzić, czy nie. A mogłoby się wydawać, że to, co przyniosła Atalia do Judy, to tylko jakaś inna religijna opcja. I oczywiście tak myślą jedynie ludzie głupi i naiwni. Dlatego, że tylko kwestia czasu, a państwo, które jest pozbawione ograniczeń króla na Syjonie, co zrobi? Dociśnie cię kolanem do ziemi i pobuduje ci Auschwice i gułagi. I nie bądź naiwny, to tylko jest kwestia czasu. Jeżeli nie król na Syjonie, nie Chrystus, nie jego wybierzesz jako swojego suwerena, to inny suweren zrobi ci tego typu rzeczy. Atalia to religia i władza państwowa, dorzućmy. W tym czasie to była prawowita władza państwowa, która zaczyna owocować i zaczyna owocować czym? Śmiercią. Dlatego i my, dlaczego my mamy nie zapytać o 200 tysięcy nadmiarowych zgonów? Dlaczego my mamy o tych rzeczach zapomnieć? Rada naszego Kościoła zapytała o nich, o tych ludzi i nadal pamiętamy. Słuchajcie, nie bądźmy naiwni, nie bądźmy naiwni. Hitler z Goebbelsem też podbudowywali swoje mordy naukowymi, ewolucjonistycznymi wywodami dokładnie w identyczny sposób, jak to czyniła Atalia. Ale to nie koniec opowiadania. Na szczęście to nie koniec historii. Na szczęście to jej tylko początek. Przez wiarę wiemy, jak to działa. Wiemy, że morderczy szał pierwszego wersetu to tylko preludium. To tylko wstęp do Bożego ocalenia i Bożej chwały. On wywyższy swoje imię i on ocali i wywyższy swój lud. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że pośrodku tak wielu zagrożeń, pośrodku tak wielu nienawistnych ludzi, którzy nastają, a w szczególności nastają na nasze dzieci, że Ty, o Boże, jesteś naszym wybawicielem. Ty jesteś miejscem naszego schronienia. Nasza nadzieja nie jest w naszych własnych zabiegach, nasza nadzieja nie jest w rzeczach, które otrzymujemy od państwa, ale nasza nadzieja jest w Tobie. Ty jesteś, Panie, wybawicielem, Ty jesteś ochroną naszych domów. Ty sprawiasz, że zwycięstwo jest nasze i będzie nasze. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Boże, o cierpliwość, prosimy o perspektywę wiary, tak abyśmy wiedzieli i rozumieli, że triumfy niegodziwców są krótkotrwałe. Amen.